Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Marek Krzykowski, były prezes International Paper Manager AK Construction zdalnie i Cezary Maciołek, prezes grupy Progres w studio. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Nie tak szybko, bo dopiero od czerwca przyszłego roku każdy z nas, każda dorosła osoba będzie mogła zastrzec swój PESEL. Ustawę w tej sprawie niedawno podpisał prezydent. Ustawa ma na celu przede wszystkim zwiększenie ochrony przed nadużyciami wynikającymi z kradzieży danych osobowych, ograniczenia skali zjawiska wyłudzania środków finansowych, pieniędzy przez zaciąganie zobowiązań finansowych na inną osobę, branie kredytów przede wszystkim bez wiedzy, zgody i właściciela, a także ma przeciwdziałać zjawisku tak zwanego SIM swappingu, czyli wyrobienia duplikatu karty SIM, która może być potem używana do nielegalnego autoryzowania transakcji. Ustawa, no mówię, wejdzie w życie dopiero w czerwcu w przyszłym roku. Na ile ta ustawa rzeczywiście panów zdaniem zabezpieczy ludzi przed kradzieżą tożsamości? Czy jak ona wejdzie w życie, to my, zwykli ludzie, którzy mają jakieś oszczędności albo nawet ich nie mają, ale mogą się nagle dorobić długu, bo ktoś może wziąć kredyt na nasze nazwisko, czy będziemy mogli spać spokojnie? I zaczniemy od pana Marka Krzykowskiego, który jest zdalnie.
Witam. Po pierwsze, myślę, że to jest ustawa, która jest spóźniona. Ta ustawa powinna wejść dużo wcześniej. Natomiast no dobrze, że w ogóle wejdzie. Szkoda, że to vacatio legis jest takie długie do przyszłego roku, do połowy przyszłego roku. To, co się dzieje w tym świecie wirtualnym, który przekłada się na naszą rzeczywistość, jest no bardzo niebezpieczne. Tak jak z jednej strony mamy dużo ułatwień i naprawdę w tej chwili można wiele spraw załatwić zdalnie przez komputer, przez komórkę, to z drugiej strony jednak ilość danych, które przekazujemy, nie zawsze takie miejsca, które powinniśmy, a poza tym taka troszeczkę też moim zdaniem nieodpowiedzialność firm, które jak gdyby nie wymagają wiele i pozwalają sobie na podpisywanie umów, na wykorzystywanie właśnie tych danych, które ktoś w niewłaściwy sposób pozyskał i to jest bardzo niebezpieczne. Jedno, czego się obawiam w tej chwili, to jest to, że znowu wchodzimy w pewną sferę taką wirtualną i tak jak większość z nas potrafi sobie doskonale radzić w sieci, w internecie, tak w przypadku ludzi starszych nie zawsze to jest możliwe i nawet coś takiego jak wejdzie, nie wiem, czy będą potrafili z tego skorzystać. Także tutaj myślę też jest duża rola ludzi, którzy opiekują się osobami, żeby ta informacja była nie tylko dostępna na stronie internetowej, nie tylko jak gdyby dla każdego indywidualnie, ale żeby tą wiedzą się dzielić, a w przypadku osób, które nie radzą sobie najlepiej, powiedzmy, w sieci, żeby po prostu im pomóc.
Cezary Maciołek.
Ustawa ważna, potrzebna. Na pewno istotnym elementem jest budowanie świadomości tego, że cyberbezpieczeństwo, cyberataki stały się czymś, co obowiązuje i funkcjonuje w XXI wieku. I na pewno budowanie takiego odpowiedzialnego przekazu o tym, w jaki sposób zabezpieczać się, w jaki sposób się chronić, jakie podejmować działania prewencyjne byłoby istotne i ważne z punktu widzenia osób starszych, ale też osób, które nie do końca są być może biegłe w tym świecie wirtualnym. Tylko w drugim kwartale tego roku zostało zablokowane ponad 2000 prób wyłudzeń kredytów na łączną kwotę ponad 50 milionów złotych, a więc to pokazuje skalę działalności. Szczególnie dzisiaj, biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, wysoką inflację i próby tak naprawdę wyłudzenia środków, czyli zgromadzenia cudzego kapitału, no naprawdę są dużym ryzykiem i sporym wyzwaniem. Ja sam byłem obiektem dwukrotnie ataku jednego hakerskiego, drugiego próby wyłudzenia pieniędzy poprzez telefon i wiem, że specjaliści w cudzysłowie w tej dziedzinie są coraz lepsi, a więc my musimy być coraz bardziej świadomi, coraz bardziej wyczuleni na różnego rodzaju działania. Natomiast oczywiście to, że możemy zastrzec PESEL, później go ewentualnie też zgłosić i cofnąć takie zastrzeżenie jest i będzie w zasadzie sporym ułatwieniem. Natomiast no, apeluję, żeby przede wszystkim być ostrożnym, żeby stosować prewencję, nie nosić numerów PIN ze sobą wspólnie z portfelami, z kartami, żeby też te hasła, które tworzymy, były adekwatnie trudne do złamania przez hakerów. No bo dzisiaj, poza oczywiście konsumentami, bo głównie o nich tutaj mówimy, to firmy dzisiaj są również narażone na cyberataki, na wycieki danych i na tak naprawdę później różnego rodzaju szantaże finansowe poprzez wyłudzenie właśnie pieniędzy bądź różnych innych form typu kryptowalut. Także ważna ustawa, natomiast przestrzegam, żeby mieć własny osąd i racjonalne podejście do tego, co robimy i jak robimy w przyszłości.
A jak już ta ustawa się wejdzie w życie, to bardzo polecam, żeby jednak skorzystać z tego i zastrzec swój PESEL, pomóc zrobić to też osobom starszym, które nie będą korzystały z aplikacji Obywatel, ale przypomnę, że osobiście można też to zrobić w Urzędzie Gminy. Zmieniamy temat. Idą zmiany na rynku pracy i nie chodzi o zmiany w liczbie zatrudnianych osób, a o zmiany organizacyjne, które mają sprawić, że pracodawcom uda się zatrzymać w firmach milenialsów czy osoby z pokolenia Z. Jak informuje Business Insider, przedstawiciele pokolenia Z i milenialsi będą dyktować warunki, jak ma wyglądać organizacja pracy w ich firmie, a to zmusi firmy do ponownego zbadania potrzeb swoich pracowników. Takie wnioski są z nowego globalnego badania Work Monitor przeprowadzonego przez Randstad. Badanie wykazało, że pokolenie Z i milenialsi, czyli osoby urodzone między 1980 rokiem do 2010, przedkładają osobiste szczęście nad karierę zawodową. Czyli mówiąc prosto, wolą zrezygnować z pracy, która nie daje im satysfakcji, niż być w niej nieszczęśliwi. Czy pokolenie Z to rzeczywiście spędza sen z powiek pracodawców?
Ja myślę, że wymianę pokoleniową mamy od kilku dobrych lat, bo te pokolenia tak naprawdę równolegle działają dzisiaj na rynku pracy. Mamy pokolenie baby boomersów, pokolenie X, pokolenie Y i kolejne pokolenie Z-ek. Za chwilę jeszcze, za dobrych kilka lat, ale myślę, że tak szybko biegnie czas, będziemy mieć pokolenie alfa, więc tych osób, które dzisiaj są w szkołach podstawowych. A więc my po pierwsze musimy być otwarci na to, że ta różnorodność, jeśli chodzi o pokolenia, będzie występowała. To po pierwsze. Po drugie, każde pokolenie charakteryzuje się pewną specyfiką czasów, w których żyje, w których się rozwija, w których doświadcza. Pokolenie Z, które pani redaktor poruszyła, jest pokoleniem bardzo dynamicznym, aktywnym, wychowanym tak naprawdę na mediach społecznościowych, która doskonale porusza się w różnego rodzaju komunikacji i ma zupełnie inne oczekiwania i inny sposób myślenia i funkcjonowania w naszych organizacjach. I to nie chciałbym, żeby wybrzmiało, że to jest zły sposób, czy też dobry sposób. On jest po prostu inny i my jako menadżerowie, między innymi osoby, które prowadzą przedsiębiorstwa, musimy się również nauczyć słuchać, rozmawiać, komunikować z tą kategorią osób. Na pewno jest sporo wyzwań, ponieważ dzisiaj pokolenie Z oczekuje, aby praca miała charakter kreatywny, twórczy, żeby przełożony był partnerem, żeby nie było takiej hierarchiczności, żeby to była praca zespołowa, żeby traktować się wzajemnie jako partnerów, a nie jako taka formalna struktura organizacyjna, gdzie jest przełożony i podwładny, żeby pewne rozwiązania wypracować wspólnie, żeby dbać o czas wolny, żeby dbać o zdrowie psychiczne, dbać o szeroko rozumiany well-being. Są bardzo często dobrze wyedukowani, wykształceni, znający języki, a więc mogą być obywatelami świata i mieszkać w Polsce, i mieszkać w innych zakątkach kraju. A więc my powinniśmy starać się tworzyć takie kultury organizacyjne, które stworzą przyjazne środowisko do tego, aby zatrzymać i przede wszystkim dać możliwości rozwoju osobom właśnie z pokolenia Z, dla których priorytety są nieco inne. Natomiast to też warto, żeby wykorzystać jako szansę i możliwość, tą dynamikę, tą otwartość, tą różnorodność, to, że żyjąc w światach mediów społecznościowych, też kreują pewne wyobrażenie życia, które często bywa życiem oczywiście z małego monitora bądź z telefonu. ale jednak dążą do czegoś, do tej równowagi pomiędzy życiem osobistym a zawodowym i do tej pewnego rodzaju wolności, a więc nie przywiązywania się na wprost, ale jednak dawania sobie furtki na to, że są inne opcje, inne możliwości, że mogą pracować na różnych projektach, równolegle być może w dwóch, nawet trzech firmach. I tutaj my, apeluję znowu, jako przedsiębiorcy, powinniśmy z dużą uważnością przyglądać się tym zmianom, wsłuchiwać się w osoby, z którymi przyjdzie nam współpracować prędzej czy później, i starać się też budować struktury właśnie w oparciu o transparentną, jasną komunikację, mówiącą o oczekiwaniach wzajemnych stron, ponieważ pracodawcy muszą tworzyć kultury organizacyjne, które mają konkretne cele do zrealizowania, ale w taki sposób, żeby właśnie wykorzystać też te oczekiwania i potrzeby tego pokolenia Z, o którym pani redaktor powiedziała.
Panie prezesie, teraz do pana Marka Krzykowskiego. I jak udaje się to wszystko realizować w firmie? Ma pan w pracy, współpracuje pan z osobami też z pokolenia Z i millennialsami?
Tak, od dawna pracuję i powiem tak, że to badanie, w ogóle wyniki tego badania mnie nie zaskoczyły, bo to jest to, co obserwujemy na bieżąco. Ja myślę, że my często patrzymy w taki bardzo konserwatywny sposób, że firma to jest coś, co szczególnie firmy, które mają określoną historię, że taki tam był porządek, taki regulamin i według tego należy jakby traktować swoich pracowników, a to jest potężny, wielki błąd. Może taka prywatna dygresja. Jak byłem młody, też bardziej zależało mi na tym, żeby być szczęśliwym niż żeby mieć dobrą pracę, a po prostu praca była po to, żeby mieć pieniądze i spełniać swoje marzenia, życzenia, budować sobie jakieś tam gniazdo, które człowiek chciał mieć. I myślę, że młodzież na dzień dzisiejszy jest dokładnie taka sama. Oczywiście ma zupełnie inne narzędzia, ma inne możliwości. Powiem szczerze, że jak rozpoczynałem pracę, to wyjazd poza granicę kraju to była po prostu rzecz niesłychana. Na dzień dzisiejszy granice są otwarte i prywatnie, i służbowo. W związku z tym ten świat stał się otwarty. Młodzi ludzie z tego chcą korzystać, korzystają i bardzo dobrze. My powinniśmy nie buntować się przeciwko temu, że młodzież w tej chwili ma określone wymagania, a wręcz przeciwnie, korzystać, bo to jest ogromny potencjał. To, że ktoś chce podróżować, że jest mobilny, że jest dyspozycyjny, że chce zarabiać pieniądze, że chce się rozwijać, tak? Nawet to, że ludzie odchodzą czy przychodzą, to też nie jest złe. Fluktuacja w określonych warunkach jest bardzo dobra. Ktoś się nie sprawdza, komuś nie pasuje określony zespół. Na szczęście mamy taką sytuację, że bezrobocie jest bardzo niskie, w związku z tym osoby, które tracą pracę, czy z własnej woli, czy z woli pracodawcy, mogą szybko znaleźć sobie inną pracę, w związku z tym nie ma tego wielkiego dylematu takiego psychicznego, co ja zrobię, jak stracę pracę. Nie, pójdę do innej pracy, może lepiej trafię. I to trzeba uszanować, do tego się trzeba dopasować. Pracowników będzie zawsze więcej niż pracodawców, w związku z tym jak gdyby większość ma rację i musimy się z tym pogodzić. Ja uważam, że to wcale nie jest złe. Oczywiście, że w niektórych sytuacjach jest to utrudnienie, jest to dodatkowy wysiłek dla pracodawców, aby zmienić swoje myślenie, dać pewne możliwości pracownikom, gdzie normalnie by tego nie dali, ale to na końcu efekt jest taki, że to jest symbioza, która powinna zagrać.
Przed wejściem na antenę tutaj z panem Cezarym Maciołkiem rozmawialiśmy a propos właśnie postaw w ogóle tych młodych ludzi w firmach i pan prezes powiedział między innymi, że młodzi ludzie chcą być traktowani jak partnerzy, a pracodawcom, szczególnie tym starszej daty, trudno przełknąć to, że ktoś chce się wyzwolić jakby spod dotychczasowego panującego formy pracy w firmie, szef, pracownik. I jak to się, czy to się w ogóle udaje pogodzić, czy też pracodawcy, ci starszego pokolenia, wiedzą, że powinni trochę zmienić swoje podejście do młodych, no i zacząć ich traktować jak partnerów, choćby po to, żeby oni byli lojalni, żeby się z tą firmą związali, czuli jakąś więź, bliskość i chcieli realizować cele tej firmy.
To może ja pierwszy powiem, proszę. Nie mamy wyjścia, bo to jest tak, że jeżeli nie uszanujemy tego dążenia młodych ludzi do tego, aby mieć wpływ na to, co się dzieje w firmie, jak wygląda właśnie praca, szereg rzeczy, które pracodawca może zapewnić, ale jak gdyby zasady właśnie tacy konserwatywni pracodawcy. A jak ja zaczynałem w latach 60. czy 70., to tak mi się... Nie, nie będzie tak, bo po prostu ta firma upadnie i ten wzajemny szacunek daje niesamowite efekty. Obydwaj wiemy z Cezarem, jak wyglądają nagrody dla pracodawców, tak? I większość tych pracodawców, co otrzymuje nagrody za jakieś tam osiągnięcia, w pierwszej kolejności dziękuję swoim pracownikom, dziękuję swojemu zespołowi, bo tylko w ten sposób można osiągnąć sukces w biznesie.
Panie redaktor, konserwatyzm w takim rozumieniu braku otwartości na zmiany to jest tak naprawdę pułapka, która może doprowadzić do szybkiego i rychłego upadku danej organizacji, a więc to jest kwestia doboru też osób zarządzających przez właścicieli, akcjonariuszy, żeby oni postępowali i działali zgodnie z duchem aktualnych realiów, bo o tym partnerstwie, o którym mówię, to nie jest tylko partnerstwo w sektorze startupów czy firm nowych technologii. Tego typu oczekiwania są praktycznie dzisiaj w każdej branży, a więc pracownik bez względu na pokolenie oczekuje szacunku, oczekuje zrozumienia, oczekuje wysłuchania i dopasowania i uwspólnienia celów. A więc jeżeli pracodawcy, powiedziałbym z tego pokolenia baby boomersów, a więc osoby starsze, które są kilka lat przed wiekiem emerytalnym, nie będą w stanie dostosować się, to będą niestety bardzo niekorzystnie oddziaływały na funkcjonowanie całej organizacji, bo tak jak wspomniałem, te nowe pokolenie będzie z impetem i ze swoimi oczekiwaniami przychodziło, bardzo często starając się zburzyć status quo, właśnie regulaminy, taką standaryzację, taką narrację, że ale kiedyś było w ten sposób, prawda? Oni tworzą teraz, tu i teraz nowy świat. Świat, który jest, ma swoje plusy i minusy, jest mocno zdigitalizowany, jest światem, jak widać, wirtualnym, bo pandemia pokazała, że wiele zadań, wiele czynności można realizować w tego typu formie. I naprawdę mądry szef jest w stanie wykorzystać to, starając się złapać synergię i połączyć te środowiska i te światy, czyli te różne cztery pokolenia aktualnie, które funkcjonują, bo ja uważam, że w różnorodności jest siła i w tym mądry szef, mądry przedsiębiorca jest w stanie umiejętnie wyłapać, jak wykorzystać doświadczenie, pewnego rodzaju młodość, krnąbrność i takie no, nastawienie na właśnie otwartość, podróżowanie na zarabianie pieniędzy, bo nie ma nic w tym złego, tylko kwestia, żeby to osadzić w realiach biznesowych i żeby firma miała szansę rozwijać się i działać zgodnie z pewnymi zasadami, z kulturą organizacyjną i z pewnymi wartościami, które są bardzo ważne również dla pokolenia Z.
No to na koniec jeszcze zmieniamy temat już króciutko, bo mało czasu. W drugim kwartale tego roku odnotowano 97 upadłości podmiotów gospodarczych. To o 21,3% więcej niż rok temu podał GUS. I zarejestrowano też mniej firm, o 5,5% więcej rok do roku. Czy to panów zdaniem chwilowa zadyszka, czy coś poważniejszego? Tak po dwa zdania poproszę.
Ciężko dwa zdania, ale generalnie duży wpływ moim zdaniem ma inflacja i to, że często przedsiębiorcy no, porywają się z prowadzeniem działalności gospodarczej, nie mając odpowiedniego zaplecza, głównie kapitałowego i też czasami też kompetencji do tego, żeby zarządzać przepływami pieniężnymi. Mają świetny pomysł, mają pewne koncepcje, natomiast one w rzeczywistości często niestety nie są realizowane i nie dziwi mnie to, ponieważ też tych działalności gospodarczych będzie otwieranych coraz więcej, bo wspomnieliśmy właśnie kilka minut temu, że wchodzi nowe pokolenie, które chce być niezależne, chce być przedsiębiorcze, chce brać odpowiedzialność za swoje decyzje i będzie też próbowało, eksperymentowało, żeby na własną rękę prowadzić pewne działalności i na pewno najwięcej tego typu zjawisk będzie w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw.
Króciutko powiem, że upadłość jednak podmiotów powoduje wzrost siły innych, także przypuszczam, że nie jest to jakieś tam drastyczne załamanie i ta sytuacja się mniej więcej wyrówna, będzie podobna ilość.
Bardzo serdecznie dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Marek Krzykowski, były prezes International Paper Manager AK Construction, Cezary Maciołek, prezes grupy Progres. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Bardzo dziękujemy. Życzymy udanego, spokojnego, długiego weekendu z ładną pogodą.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
Do widzenia.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.